W Radiu Maryja czas na skrót najważniejszych wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam. Minister zdrowia powiedział, że zagrożenie związane z trzecią falą wirusa jest realne. Czeka nas trudny miesiąc, podczas którego system polskiej opieki zdrowotnej znowu będzie testował swoją wydolność, mówił w Sejmie Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia przedstawił dziś informacje na temat obecnej sytuacji w służbie zdrowia oraz możliwości udzielania zaplanowanych wcześniej świadczeń zdrowotnych. Wskazał, że główną przyczyną rozwoju trzeciej fali jest mutacja brytyjska koronawirusa, która jest bardziej zakaźna i zjadliwa. Minister, odnosząc się do zalecenia ograniczenia świadczeń, podkreślił, że miało charakter proaktywny, wyprzedzający spodziewany przyrost zakażeń koronawirusem. Zaznaczył, że nie dotyczy ono zabiegów doraźnych i onkologicznych. A dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 14 tysiącach nowych zakażeń COVID-19. 372 chorych zmarło. Kluby poprą projekt PiSu, który zakłada, że nie tylko lekarze, ale również pracownicy innych zawodów medycznych będą mogli kwalifikować do szczepień przeciw COVID-19. W Sejmie za takim rozwiązaniem opowiedziały się w oświadczeniach oprócz partii rządzącej także Koalicja Obywatelska, Lewica i Koalicja Polska. Sprawozdawca Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł PiSu Paweł Rychlik, przekonywał, że skutecznie przeprowadzona akcja szczepień przyczyni się do poprawy sytuacji epidemicznej. Krytycznie o projekcie wypowiada się Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. W Polsce firmy mogą się dobrze rozwijać, jeżeli są mądrzy, inteligentni ludzie, pracownicy oddani firmie, jeżeli wola jest budowania tutaj na miejscu swojej pomyślności poprzez pracowitość, inteligencję, wiedzę i doświadczenie, mówił prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. Podczas wizyty w firmie Defro w Rudzie Strawczyńskiej zwracał uwagę, że ta firma w swoim laboratorium badawczo-rozwojowym cały czas pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które mają sprzyjać ochronie powietrza i klimatu. W najbliższy czwartek Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii będzie rozmawiać z przedstawicielami branży eventowej i gastronomicznej na temat ich wsparcia, poinformowała wiceszefowa resortu Olga Semeniuk. Podkreśliła, że od momentu wybuchu pandemii do przedsiębiorców w ramach tzw. tarcz antykryzysowych trafiło wsparcie na łączną kwotę 200 miliardów złotych. Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki mówi, że CBA jest właściwą instytucją do prześwietlania majątku. Z wnioskiem o taką kompleksową kontrolę, w tym weryfikację oświadczeń majątkowych, zwrócił się dziś do CBA prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Ma to na celu rozwianie wszelkich wątpliwości podnoszonych w ostatnim czasie przez niektóre media i polityków opozycji. CBA potwierdziło, że otrzymało pismo przekazane przez pełnomocnika Daniela Obajtka mecenasa Macieja Zaborowskiego. Prokuratura Krajowa wystąpiła o uchylenie immunitetów trzech sędziów Sądu Najwyższego, którzy doprowadzili do bezprawnego pobytu dwóch osób w zakładach karnych. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej chodzi o sędziów Włodzimierza Wróbla, Andrzeja Stępkę i Marka Pietruszyńskiego. Prokuratura zamierza postawić sędziom zarzuty nieumyślnego niedopełnienia obowiązku rozstrzygania spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na Westerplatte ekshumowano dziś szczątki majora Henryka Sucharskiego. Nadal prowadzone będą prace poszukiwawcze szczątków kaprala Andrzeja Kowalczyka. W trumnie należącej do kaprala były szczątki najprawdopodobniej niemieckiego żołnierza, wskazał dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Karol Nawrocki. Szczątki te zostaną teraz przebadane. Z kolei skrzynia ze szczątkami majora Sucharskiego została przewieziona do Bazyliki Świętej Brygidy w Gdańsku. Będzie tam przechowywana do czasu powstania cmentarza żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte w 2022 roku. Wówczas odbędzie się oficjalny państwowy pogrzeb obrońców Westerplatte. Polska po raz kolejny wygrywa z Komisją Europejską w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał dziś, że danina ta nie narusza prawa unijnego w dziedzinie pomocy państwa. Tym samym utrzymał on wcześniejsze orzeczenie Sądu Unii Europejskiej w tej sprawie. Spór między Polską a Komisją Europejską dotyczący tzw. podatku handlowego trwał od 2016 roku. Komisja Wolności Obywatelskich Europarlamentu debatowała dziś na temat sytuacji polskich sędziów i prokuratorów. W trakcie dyskusji europosłowie największych frakcji w parlamencie, Europejska Partia Ludowa, Socjalistów, Odnowić Europę i Zielonych, zaapelowali do Komisji Europejskiej o działanie w sprawie praworządności w naszym kraju. Komisarz Unii Europejskiej do spraw sprawiedliwości przekonywał, że sytuacja praworządności w Polsce daje poważne powody do niepokoju. Komisja Europejska zajęła stanowisko w sprawie szczepień preparatem AstraZeneca. Bruksela uznała, że decyzja w tym zakresie należy do państw unijnych. Komisja wskazała, że w kwestii tej szczepionki będzie postępować zgodnie z rekomendacjami Europejskiej Agencji Leków. Tymczasem szefowa tej agencji poinformowała, że obecnie nie ma wskazań, iż szczepienia preparatem AstraZeneca spowodowały zakrzepy krwi. Dodała, że liczba stanów zakrzepowo-zatorowych u zaszczepionych ludzi nie wydaje się wyższa niż w przypadku całej populacji. Lwowscy deputowani chcą nazwać miejscowy stadion imieniem Stepana Bandery, przywódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnej za rzeź Wołynia. Pismo w tej sprawie trafiło do Urzędu Ukrainy oraz Ministerstwa Młodzieży i Sportu. Propozycję zmiany nazwy wysunęła Sołomija Rybotycka, deputowana Lwowskiej Rady Obwodowej z Europejskiej Solidarności, czyli partii byłego prezydenta Petra Poroszenki. Konsekwencje wynikające z agresywnych działań Rosji i wzmacniania się Chin określają zakres przyszłych wyzwań dla NATO, powiedział Jens Stoltenberg. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego mówił o tym w Brukseli, przedstawiając sprawozdanie za rok 2020. Wśród agresywnych działań Rosji wymienił działania tego kraju na Ukrainie i w Gruzji, ataki hybrydowe i cyberataki przeciwko sojusznikom NATO. A dokładnie 7 lat temu na Krymie odbyło się nielegalne referendum w sprawie dołączenia Półwyspu do Rosji. Plebiscyt zorganizowali separatyści. Za dołączeniem Krymu do Federacji Rosyjskiej opowiedziało się 97% głosujących. Dwa dni po referendum, 18 marca, rosyjski prezydent Władimir Putin podpisał traktat, na mocy którego należący do Ukrainy Półwysep przejęła Rosja. Trybunał Konstytucyjny Portugalii odrzucił przyjętą w styczniu ustawę legalizującą tzw. eutanazję w tym kraju. W ocenie sędziów Trybunału ustawa naruszała w 4 artykułach przepisy zawarte w Konstytucji Portugalii. Wskazano również, że przyjęty akt prawny stoi w sprzeczności, między innymi z zasadą nienaruszalności ludzkiego życia. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.